Wieczór z reportażem.
Żaneta Walentyn, witam wszystkich słuchaczy. Dziś porozmawiamy o modlitwie. Tak, o modlitwie, ale modlitwa zazwyczaj kojarzy się z bezpośrednim zwróceniem się do istoty wyższej, do Boga. Ale przecież modlitwa to także prośba, życzenie, marzenie. I dlatego dziś, także w muzyce, takim dominującym elementem, wątkiem będzie modlitwa właśnie w wykonaniu różnych autorów. Oto pierwszy z nich. Posłuchajmy.
Pozwól mi spróbować jeszcze raz. Niepewność mogą wyleczyć mi zapychę i kłamstwa. Same nałogi za wszystko, co związane z tym. Te świństwa duże i małe za mą niewiarę. Ty rozgrzesz mnie, no rozgrzesz mnie. Chcę trochę czasu, bo czas leczy rany. Chciałbym zobaczyć, co dzieje się w tych snach. Nie chcę płakać, Panie mój, uczyń, bym był z kamienia, abym z kamienia był. I pozwól mi spróbować jeszcze raz. Thank you. czasu, bo czas leczy rany. Chciałbym zobaczyć, co dzieje się. Co dzieje się w tych snach. I nie chcę płakać. Panie
Dlaczego modlitwa, proszę Państwa? Bo dzisiaj będzie reportaż pod tytułem Perła, a jest to reportaż o przepięknej, cudnej, można powiedzieć, świątyni w Strzelnie z romańskimi kolumnami pochodzącymi z XII wieku, ze średniowiecznymi rzeźbami, malowidłami, z przepięknymi i takimi oryginalnymi bardzo konfesjonałami. W ogóle to trudno opowiedzieć, jak przepiękna jest to świątynia. W Strzelnie znają Państwo na pewno kościół i rotundę i muzeum. To wszystko tworzy jeden kompleks, a po tym kompleksie oprowadził mnie kustosz muzeum, także przewodnik, pan Dawid Rybak. Bardzo mu dziękuję za pomoc, za to, że zechciał przybliżyć mi tajniki architektury, także tej średniowiecznej. Opowiedział o różnych tajemnicach, legendach, które skrywa ta świątynia. A także zaznaczył, że są jeszcze takie rzeczy, których nie wiemy. A dlaczego nie wiemy? Bo pieniędzy nie mamy na takie szerokie badania. Tak, tak, proszę Państwa. Także w przypadku takich cudów architektury musimy borykać się z brakiem pieniędzy. Takie życie. Tutaj styka się sakrum i profanum. Ale oczywiście były tam prowadzone prace archeologiczne, które wykazały, że tam wokół dawno, dawno, dawno przed wiekami był cmentarz. Były także prace konserwatorskie prowadzone. Właściwie można powiedzieć, że one z pewną częstotliwością są cały czas prowadzone, bo nie możemy dopuścić do tego, żeby ten skarb nam zniszczał. Na szczęście mamy go i możemy go podziwiać. A zatem perła.
Jesteśmy w Kościele Świętej Trójcy w Strzelnie, w bazylice z XII wieku, która ma barokową fasadę, ale świątynia została wybudowana w drugiej połowie wieku XII. Jest naszym nie tylko dziedzictwem regionu, ale również dziedzictwem narodowym. Najbardziej znana legenda o Strzelnie to legenda o świętym Wojciechu. Kamień, który znajduje się po prawej stronie wejścia do świątyni, jest, można powiedzieć, nazywany kamieniem świętego Wojciecha. Całe wzgórze jest wzgórzem świętego Wojciecha. Plac, na którym parkują autobusy i samochody, jest też placem świętego Wojciecha. Pomnik i święty Wojciech, można powiedzieć, jako pierwszy tutaj wita przybyłych pielgrzymów. Legenda mówi, że święty Wojciech, jadąc przez Strzelno na Prusy, jechał właśnie przez to wzgórze. Jechał nocą. Jechał w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Padał deszcz, burza, lało jak z cebra. No i zupełnie przypadkiem natrafił na ten kamień. Wtedy stał się cud. Kamień zrobił się elastyczny jak z gumy. Koło odwozu przejechało przez kamień. Pozostawiło ślad przez środek. Dwa ślady, które są po bokach, są śladami zwierząt, które ten wóz ciągnęły. No i dzięki świętości świętego Wojciecha kamień, można powiedzieć, dostał tej elastyczności i święty Wojciech ocalał. Do dzisiaj przyjeżdżają, można powiedzieć, wycieczki szkolne, które ten kamień podziwiają, fotografują. Niektórzy nawet mają w podręcznikach szkolnych.
Skłamię, jak powiem, że najcenniejsze w tym kościele są kolumny.
To jest najważniejszy zabytek Strzelna i ponorbertańskiego zespołu klasztornego, który tutaj na tym wzgórzu kościelnym się znajduje. Cała kolumna jest rzeźbą, natomiast poszczególne detale możemy nazwać płaskorzeźbą. Są to kolumny, które powstały właśnie pod koniec wieku XII. Kolumn w tej świątyni jest w sumie 7, ale najcenniejsze są dwie. Tak zwane kolumny z personifikacją cnót i przywar ludzkich. Czyli jedna symbolizuje dobrą stronę człowieka, natomiast druga, lewa, północna, przywary, wady i grzech. Południe zawsze jest tą stroną taką ciepłą, dobrą, kojarzoną z czymś przyjemnym, więc po tej stronie zostały wyrzeźbione dobre cechy człowieka, natomiast północ zawsze zimna, kojarzona ze złem, z siłami szatana, z siłami ciemności, więc tam jest wyrzeźbione zło. I mimo, że minęło 850 lat od powstania tych kolumn, to przekaz jest cały czas aktualny. Można powiedzieć, że w pewnym stopniu jestem związany z tą świątynią od dzieciństwa, bo bardzo blisko kościoła mieszkałem kiedyś. Byłem ministrantem, lektorem. No i później, jak powstawało tutaj Muzeum Romański Ośrodek Kultury Ottona i Bolesława, ksiądz proboszcz jako osobę już dorosłą poprosił właśnie mnie, czy bym nie chciał się zająć tutaj całą turystyką tego wzgórza. Więc zostałem takim, można powiedzieć, pierwszym licencjonowanym przewodnikiem z dokumentami państwowymi i kustoszem tego muzeum. I do dnia dzisiejszego tą funkcję na tym wzgórzu pełnię.
To zna pan najmniejszy szczegół.
Może nie wszystko, ale wiele, wiele szczegółów znam. Chociaż uważam, że człowiek uczy się całe życie i wielu rzeczy nie uda się odkryć, ale zawsze trzeba coś zostawić do kogoś, żeby mógł jeszcze tutaj badać i odkrywać.
Ale można powiedzieć, że jest pan jednym z niewielu szczęśliwców, że może pan pracować w tak niesamowitym i pięknym miejscu.
Tak, oczywiście, zgadzam się z tym. Nieraz się też tak zastanawiam, jakby człowiek miał możliwość cofnięcia się w czasie, zobaczenia, jak to w rzeczywistości, można powiedzieć, wyglądało, jak tutaj funkcjonowały te norbertanki, czym one zajmowały się na co dzień. Co prawda to znamy z historii, ale to tak zobaczyć w rzeczywistości, jak to funkcjonuje, to by była nie lada sztuka. Rejestry państwowe i kościelne, dokumentacje mówią, że w tej świątyni jest zgromadzonych ponad 300 zabytków z 7 różnych styli. Bogactwo sióstr norbertanek, które tutaj od wieku XII do kasaty zakonu w 1837 roku urzędowały, pozostawiły po sobie ogromne dziedzictwo. Ogromna ilość obrazów, rzeźb, ołtarzy, relikwiarzy. Jednak jakbyśmy mieli, że tak powiem, zawęzić ten krąg, bo wiadomo, że nie można mówić, że każdy obraz i każdy zabytek jest niesamowitej wartości, to oczywiście byśmy może nie skłamali, ale byśmy, że tak powiem, temat troszeczkę naciągali. Oczywiście najważniejsze są zabytki z wieku XII, czyli oprócz tych kolumn romańskie tympanony, płaskorzeźby w kształcie półkolistym umieszczane nad wejściem do świątyni. I taki tympanon fundacyjny znajduje się na zewnątrz tego kościoła, nad wejściem do kaplicy świętej Barbary. Natomiast od strony muzeum są kolejne tympanony, tympanon portalu północnego, który jest wielkim wyjątkiem, bo można powiedzieć, jest kolejnym takim dowodem wyprzedzania czasu przez norbertanek. Wprowadza on bowiem nas już do gotyku ze względu na kształt trójistnej koniczyny. Natomiast tympanon zwiastowania Najświętszej Marii Panny, który pierwotnie musiał gdzieś znajdować się na południowej ścianie świątyni w okresie romańskim, przez wieki był zapomniany, bo był zamurowany nawet w barokowym ołtarzu dopiero w 1984 roku przez archeologów toruńskich został odkryty i eksponowany jest w muzeum. Dlaczego te rzeźby są tak cenne? Otóż w całym województwie kujawsko-pomorskim takie rzeźby możemy zobaczyć tylko i wyłącznie w Strzelnie. Natomiast w naszym kraju, w całej Polsce, tych rzeźb jest wcale niewiele więcej niż 10. Czyli na dobrą sprawę, zaokrąglając temat, jest to 1/4 całych zasobów krajowych tego typu rzeźby w Polsce. W jednym maleńkim Strzelnie, które w średniowieczu, w wieku XII, XIII, musiało być ogromną potęgą, ponieważ na dawnych mapach oprócz Poznania, Gniezna czy Kruszwicy jest umieszczane właśnie Strzelne. Na co dzień oprowadzając tutaj turystów, pielgrzymów i wycieczki zorganizowane z taką pełną świadomością mówię im, że szczególnie zespół konfesjonałów 5 od strony północnej jest jedynym tego typu zabytkiem na świecie. Nie tylko w Polsce, ale na świecie. Otóż jeszcze w roku 1999, nie tak dawno, 17 lat temu, te konfesjonały jeszcze nie były znane w tej formie, bowiem były całe pomalowane olejną brązową farbą i nie wiedziano, że na nich znajdują się takie malowidła.
Bo są zielone.
Bo są zielone i bardzo kolorowe. W każdej, można powiedzieć, przestrzeni znajdują się malowidła. na zespole konfesjonałów górna część pokazuje sceny z życia Chrystusa i Maryi, natomiast dolna zastanawianie się nad śmiercią, nad sądem ostatecznym. No i też tak zwana Biblia Pauperum, która miała za zadanie to społeczeństwo nauczać, nie potrafiące czytać i pisać. Konfesjonały po stronie południowej, pojedyncze, wolno stojące, pokazują sceny z życia sióstr Norbertanek, ale tych najważniejszych, błogosławionych polskich i również konwentów czeskich.
Ja tak się zastanawiam, do teraz spełnią swoją funkcję te konfesjonały, czy już nie?
Tak.
No bo one takie mało intymne.
Zgadza się. W dzisiejszych czasach społeczeństwo jest przyzwyczajone do tego, że konfesjonały są ogromne, są zabudowane, można się schować. Nie widzi ksiądz, nie widzą sąsiedzi ani znajomi, że podchodzi się do spowiedzi. Natomiast tutaj one są otwarte. No, jest akurat doskonały czas, czas Adwentu, gdzie trwają, można powiedzieć, spowiedzi adwentowe, czy też później przygotowania wielkanocne i konfesjonały są wtedy wszystkie używane. Wszystkie używane, więc tutaj można powiedzieć do Strzelna, gdzie Strzelno jest dekanatem. Zjeżdżają się parafianie również z okolicznych miejscowości, wiosek i korzystają z tej spowiedzi. Co jeszcze w tych konfesjonałach jest niezwykłego? Bo jednej rzeczy najistotniejszej właściwie nie powiedziałem. Że każde z tych malowideł znajdujących się na konfesjonałach ma napisy w języku polskim.
A z którego wieku to są?
1741 rok cały zespół, natomiast pojedyncze 1743, dwa lata młodsze. Wszystko w języku polskim.
A zobaczmy.
Proszę bardzo, proszę nawet samemu spróbować odczytać któryś napis.
Maryja, fundując zakon, problem mam. Tak, dobrze przeczytałam.
Tak, tak, idzie to oczywiście odczytać. Byśmy musieli mieć tutaj trochę lepsze światło. Ale jest to, nie jest to, można powiedzieć, język polski, którego nie da się odczytać. No chociażby tutaj,
nie, no, są
powiedzmy, napis tutaj dotyczący jedynej błogosławionej Norbertanki konwentu strzeleńskiego. Najbardziej znane w Polsce są dwie Norbertanki. Błogosławiona Bronisława i właśnie Weronika ze Strzelna. I mamy tutaj właśnie błogosła, niedokończony napis, załamuje się wstęga, Weronika konwentu strzeleńskiego profeska.
Nad konfesjonałem kawałek, no, ściany nieprzykrytej tynkiem, to domyślam się, że celowo.
Tak, są to, można powiedzieć, tak zwane świadki kościoła romańskiego. Kiedy największe remonty w tej świątyni były prowadzone właśnie w roku 2000, jeden z zamiarów to było skucie wszystkich tynków i pokazanie świątyni romańskiej, kamiennej. Okazało się to niemożliwe, dlatego widzimy tylko takie fragmenty w różnych miejscach kamienia, ponieważ okazało się, że są również malowidła na ścianach. Tak jak na konfesjonałach, tak samo są na ścianach. Remonty w Strzelnie trwają, można powiedzieć, cały czas. Od czasu przybycia do Strzelna tutaj naszego księdza proboszcza, księdza Ottona. I te remonty nie wiadomo, jak długo potrwają.
Brakuje pieniędzy.
Oczywiście, jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Te pieniądze tutaj staramy się pozyskiwać zarówno z instytucji państwowych, kościelnych, od prywatnych sponsorów. Można powiedzieć, każdy rok to są wnioski do ministerstwa, do konserwatora zabytków, do Urzędu Marszałkowskiego, do Starostwa Powiatowego, do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wszystkich innych lokalnych fundacji, które, że tak powiem, pomagają przy renowacji dziedzictwa narodowego.
Podejdźmy zatem do ołtarza.
Jeszcze po drodze, tutaj może idziemy. Kaplica świętej Barbary, o której już wspomnieliśmy, od wnętrza, od środka świątyni i tej kaplicy, Centralnie na środku widzimy romańską kolumnę, która podtrzymuje jedno z najstarszych w Polsce sklepień palmowych. Żebra, jak widzimy, jakby wyrastały z tej kolumny i rozchodziły się rozłożyście w kształcie palmy. Najstarsze tego typu sklepienia to Kraków, Kościół Świętego Krzyża, Wiślica i właśnie Strzelno. To sklepienie jest bardzo rzadkie. Na miejscu tej kaplicy w okresie romańskim były wieże. I to są pozostałości właśnie jednej z tych wież we wnętrzu kaplicy. Pozostałości drugiej wieży znajdują się na zewnątrz. Jesteśmy tutaj właśnie przed ołtarzem Krzyża Świętego. Ołtarz pokazuje różne sceny właśnie z życia i śmierci Chrystusa. Jednak wyjątkiem jest z wielu względów. Jest on największym w Polsce relikwiarzem. Bardzo często pytam zwiedzających i pielgrzymów, ile kto ma relikwii w swojej miejscowości. I najczęściej słyszę jedną, dwie, trzy. Niektórzy mówią, że wcale, bo mają nowy kościół. Natomiast tutaj tych relikwii jest dużo, dużo więcej. Jak sądzi pani redaktor, ile ich może tutaj być?
20, 50.
Więc zaskoczę panią. Osobiście nie liczyłem, chociaż kiedyś się do tego przymierzam, żeby to tak dokładnie jeszcze sprawdzić. Bazuję tutaj na danych naukowców, akurat bydgoskich, którzy przeprowadzali tutaj inwentaryzację tego ołtarza, tych relikwii. I stwierdzono, że relikwii w ołtarzu jest 658. Różnych świętych. Trzy nowe relikwiarze na ten rok. Pozostałe są z czasów Norbertana. Jerzego Popiełuszki, Jana Pawła II i świętej Faustyny.
A jak pozyskujecie te relikwie? Skąd je macie?
Pisze się pisma do osób, które się tym zajmują. Tutaj jest bezpośrednio do kardynała Dziwisza. Później księdza Jerzego Popiełuszki, to jest tam cała ta fundacja zajmująca się księdzem Jerzym, oni tam, prawda, czy stowarzyszenie to jest, które to rozwija. Tam jest taki zakonnik, który się tym zajmuje. No i do Sióstr Miłosierdzia. Mogą być to też i materiały, i szaty, i przedmioty związane ze świętą bądź błogosławioną osobą. Większość relikwii pochodzi z czasów Norbertanek. Sporo jest relikwii z czasów średniowiecza, więc to wiadomo, że tymi relikwiami wtedy były najczęściej szczątki. Tutaj ołtarz Krzyża Świętego w 1743 roku, co mamy w górnej części ołtarza, otrzymuje przywileje papieskie. Papież Benedykt XIV nadaje tutaj takie przywileje odprawiania nabożeństw za dusze w czystu cierpiące. Te nabożeństwa są kontynuowane w Strzelnie do czasów dzisiejszych. Każdy piątek o godzinie 18 parafianie, turyści i pielgrzymi modlą się przy tym ołtarzu za swoich bliskich zmarłych i ołtarz jest wtedy uroczyście odsłaniany. Na zasuwie widzimy właśnie Chrystusa ukrzyżowanego i dusze w czystu cierpiące wołające o pomoc, żeby Chrystus ich wybawił. Za chwilę zrobimy takie odsłonięcie i ukaże nam się najważniejsza scena ołtarza.
Robi wrażenie. I obraz, i dźwięk.
Muzyka zawsze, można powiedzieć, potęguje doznania, ale najważniejsze jest to, co nam się ukazało. Chrystus ukrzyżowany cudowny Chrystus. Wizerunek, można powiedzieć, niespotykany na co dzień. Rzeźba jest najstarsza w ołtarzu. Datowana jest na rok 1361, czyli jest to, można powiedzieć, ponad 650 lat kultu i tradycji w Strzelnie. Jest to unikat gotyckiej rzeźby, która pokazuje Chrystusa jako osobę tak cierpiącą. Wystarczy tak naprawdę spojrzeć na twarz tego Chrystusa i widzimy osobę zmarłą, jakby Chrystus dosłownie przed chwilą skonał. Wyraźnie pokazane wszystkie żyły naciągnięte, żebra. Jest to twarz osoby, która w wielkiej agonii dosłownie przed chwilą umiera. Ja zawsze polecam fachowcom szczególnie spojrzenie na Chrystusa z dwóch perspektyw. Z lewej strony, pod sporym kątem, możemy dostrzec osobę, która w wielkim cierpieniu dosłownie przed chwilą skonała.
To tu? Musimy
tak,
przejść?
Tak, natomiast z drugiej strony, spod kaplicy, widzimy jakby łagodne przejście w stan spoczynku. Średniowiecze. A jak idealnie potrafiono ten efekt rozwiązać? Efekt, który można powiedzieć w malarstwie osiągano w późniejszym czasie. Mamy chociażby w Polsce kilka takich obrazów. Na myśl przychodzi mi akurat obraz z Sandomierza, gdzie spoglądając na niego pod różnym kątem widzimy jakby wzrok osoby namalowanej cały czas za nami się kierował. Tutaj ten efekt osiągnięto o wiele wcześniej i w rzeźbie.
To niesamowite jest wrażenie. Przejdę, jestem po lewej stronie i widzę twarz inną niż jak stanę tutaj.
Ona się zmienia pod względem perspektywy. Ale Chrystus jakby nas cały czas obserwował.
Tak. I to osiągnięto już w średniowieczu. Pan mówi, to jest rok
1361, ale ten rok, który podałem, to jest data dokumentu, który zatwierdza kult i łaski i cuda za sprawą tego właśnie Chrystusa, więc sama rzeźba na pewno jest starsza, przynajmniej 10-15 lat.
A znamy autora?
Nie. Doszukuję się tutaj różnych warsztatów, szczególnie warsztatów toruńskich, chociaż jak porównamy sobie gotyckie krzyże z Torunia, one są zupełnie inne. Niektórzy porównują do mistycznych krzyży hiszpańskich, które też moim zdaniem są inne. Zdarzało się też wiele osób, które porównywały do krzyża z San Giovanni Rotondo, ojca Pio, no ale tutaj wiemy, że ten krzyż jest dużo, dużo młodszy od tego strzeleńskiego.
Wie pan, ja tak się zastanawiam, jak te cuda i skarby przetrwały podczas II wojny światowej, bo wiadomo, że Niemcy prowadzili taką grabieżczą politykę, że tutaj niczego nie wywieźli, to wszystko przetrwało.
Tak, to mamy drugą wojnę światową, ale jeszcze jak sobie przypomnimy pierwszą wojnę, jak sobie przypomnimy rozbiory Polski, jak sobie przypomnimy Szwedów, więc nasuwa nam się pytanie, ile tego tutaj było, a nie ma do dnia dzisiejszego. Ogrom zabytków pozostał, który robi niesamowite wrażenie, ale pytanie, co zginęło, co skradziono, co zniszczono. Nie prowadzono wtedy takich inwentaryzacji, jakie są dzisiaj, więc tego dokładnie nie wiemy.
A mieszkańcy na pewno są dumni ze swojej katedry, ale bywają tu, wiedzą, jaką perłę mają tutaj w zasięgu ręki?
Dla mieszkańców jest to codzienność. Można powiedzieć, każdy z nas, mieszkając w swojej miejscowości, cudze chwali, a swojego nie zna. Bardzo często tak jest. Ja zawsze zachęcam tutaj, szczególnie szkoły, żeby już od tych najmłodszych lat mówić młodzieży o miejscowości, w której mieszkają, o zabytkach, które się znajdują, o historii, która związana jest z danym regionem. Trzeba zaczynać, że tak powiem, od właśnie swojej małej ojczyzny, a później porównywać to również w różnych miejscach i Polski, i świata. No niestety to jest nieraz takie przykre i smutne, jak ktoś przyjeżdża do mieszkańców Strzelna, z rodziny, z innych miejscowości w Polsce. I to właśnie ten przyjezdny namawia mieszkańca, żeby przyszedł tutaj do kościoła, żeby zwiedzić, bo on już o tym dużo usłyszał i chciałby to w końcu zobaczyć. No i nieraz się właśnie okazuje, że ta osoba z daleka wie więcej niż mieszkaniec. Każdy ma, że tak powiem, swoje takie osobiste doznania, ale większość osób, która tutaj się urodziła, mieszkała, dzisiaj są w innych miejscowościach, czy za granicą, w Anglii, Szkocji, to jednak wracają do swojego miejsca, żeby tutaj wziąć ślub.
Bo może tam z perspektywy bardziej doceniają ten skarb.
Chyba tak. Będąc za granicą, to myślę, że to też wtedy rodzi się ten patriotyzm. Bo mieszkając w danym miejscu, to się tego tak nie doceniało. Bo to trzeba trzy razy, od dolnego do podłogi.
To był reportaż pod tytułem Perła. Postanowiłam pokazać go Państwu no, w takim okresie blisko Bożego Narodzenia, a to dlatego, że z jednej strony jeździmy do Włoch, do Hiszpanii, do Francji, do Niemiec i oglądamy przepiękne zabytki architektury, także tej sakralnej, i bardzo dobrze. Sama też to robię, więc trudno, żebym to krytykowała. Ale z drugiej strony nie znamy swoich. Nie znamy tego, co mamy na wyciągnięcie ręki tak naprawdę. I pewnie gdybym się założyła, to bym wygrała, jeśli założyłabym taką tezę, że mieszkańcy, może nie tyle Strzelna, ale okolic Strzelna, albo, no dobrze, Kujawsko-Pomorskiego, czyli naszego regionu, są i tacy, którzy właśnie byli we Włoszech, byli w Hiszpanii, oglądali tam zabytki kultury chrześcijańskiej, zabytki sakralne, ale nigdy nie byli w Strzelnie i nie widzieli naszej rodzimej, przepięknej, olbrzymiej świątyni z wizerunkiem Jezusa Chrystusa, z rzeźbą Jezusa Chrystusa z 1360 roku. Ona jest tak inna od tego, co widzimy no, na co dzień, czy niemal na co dzień w kościołach, czy na freskach, czy na obrazach. Ją naprawdę trzeba zobaczyć. Zrobiła na mnie, muszę przyznać, olbrzymie wrażenie. Tak więc może wybierzmy się nawet kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt kilometrów dalej, do Strzelna. Jeśli ktoś nie widział, to naprawdę warto to zobaczyć. Warto to zobaczyć, dotknąć. Pomyśleć, że ileś set lat temu, właściwie to prawie 1000 lat temu, 900 lat temu, dotykali tego nasi praprzodkowie. Budowali tę świątynię, budowali te kolumny, rzeźbili te kolumny. I to jest takie wrażenie, którego nie doświadczymy we Włoszech czy w Hiszpanii, tylko właśnie tu, u nas, w Strzelnie, proszę Państwa.
Sto słońc, szukam jakiegoś cienia. Płonie mój wzrok, płonie już ciało me. Las rąk, a szukam przyjaciela. I nie wiem, czy gdzieś, i nie wiem, czy taki jest. Siedzę sama w domu. Trzeba walczyć siłą, bo taki już jest, bo taki nasz durny los. Siedzę sama w domu, na ulicy.
wieczór z reportażem dobiega końca, ale tak jak Państwu obiecałam, dziś takim tematem dominującym będzie modlitwa, ale modlitwa jako prośba, jako refleksja, życzenie, marzenie. Dlatego również w takim kontekście muzycznym pozostajemy w atmosferze zadumy, refleksji. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.
Daj mi szansę jeszcze raz, by mógł żyć, znowu żyć, aż do utraty tchu. O Boże mój, co z nami będzie, nie wiem, nie. Ty jeden wiesz, więc pomóż mi w tej drodze niewiadomej nam. Jeszcze raz życiem pięknym także, bez nienawiści, złudzeń, już tak od po prostu, żeby żyć. Ty jeden tylko prawdę znasz, więc nie śmiej nam się prosto w twarz. Wyciągnij jeszcze raz swą dłoń w naszą stronę, proszę cię.
Ofiaruj każdemu z nas.
czego nam w życiu brak. Mędrcowi darować głowę racz, tchórzowi dać konia chcieć. Sypnij grosze szczęściarzom i mnie po opiece swej miej. Dopóki nam ziemia kręci się, o Panie, daj nam znak. Władzy spragniony władza poszła im w smak. Hojnych puść między żebraków, niech się poczują, że daj Kainowi skruchę i mnie w opiece swej. Panie, Ty wszystko możesz, wierzę w Twą moc i gest. Jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest. Jak zmysł każdy chłonie z wiarą, Twój ledwie słyszalny głos. Jak wszyscy wierzymy w Ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Panie, zielonooki mój Boże, Boże, jedyny spraw. Dopóki nam ziemia kręci się zdumiona obrotem spraw. Dopóki i czasu, i prochu wciąż jeszcze wystarcza jej. I mnie w opiece swej miej. O, daj, że nam wszystkim po trochu. I mnie w